Jesteś piękna, moja przyjaciółko, jak Tyrsa, pełna wdzięku jak Jeruzalem, groźna jak chówce waleczne. Odwróć swoje oczy ode mnie, bo mnie przerażają. Twoje włosy są jak stado kóz, które schodzą z Gileadu. Twoje zęby są jak stado owiec, które wyszły z kąpieli. Wszystkie one mają bliźnięta, nie ma między nimi niepłodnej. Twoje skronie są jak rozkrojone jabłko granatu spoza twojej zasłony. Jest 60 królowych i 80 nałożnic, a panien bez liku. Lecz jedna jest tylko moja gołąbka, bez skazy. Jedynaczka swojej matki, wybranka swojej rodzicielki. Widziały ją dziewczęta i nazwały błogosławioną. Królowe i nałożnice wysławiały ją, mówiąc, kimże jest ta, która jaśnieje jak zorza poranna, piękna jak księżyc, promienna jak słońce, groźna jak chówce waleczne. Ten poetycki fragment może być czasami dla nas, kiedy czytamy go pierwszy raz, trudny do zrozumienia. Możemy powiedzieć, że jest piękny, ale nie za bardzo wiemy, jakie on ma zastosowanie dzisiaj do naszego życia. Ale skoro Słowo Boże mówi, że Pismo Boże jest natchnione, aby nas kształtować, wychowywać w sprawiedliwości i przygotować nas do każdego dobrego dzieła, to znaczy się, że w każdym fragmencie Pisma, w każdej księdze Pisma możemy szukać tego, co buduje naszego ducha i co przygotowuje nas do każdego dobrego dzieła. Pieśń nad pieśniami jest wyjątkową księgą, nazwaną przez jednego z słynnych nauczycieli żydowskich, że to jest największa z największych ksiąg, jakie powstały na świecie. Najświętsza z najświętszych. Dlatego, że opisuje relację Boga, jaką chce mieć ze swoim ludem, ze swoimi ludźmi. I używa do tego tego obrazu małżeństwa, że nie ma bliższej relacji, głębszej relacji, bardziej intymnej, wspanialszej relacji, której ludzie mogą doświadczyć ze sobą. I takiej właśnie relacji chce mieć Bóg z nami. To jest niezwykłe, to jest niesamowite. Że nie chodzi o to, żeby jakąś religię tylko sprawować, żeby jakiś kult praktykować, ale chodzi o to, żeby wejść z Bogiem w relację. Nie jakąś relację, nie relację tylko sługa Pan, ale relację najintymniejszą z możliwych, najbliższą z możliwych. O to Bogu chodzi, o to Bogu cały czas chodzi. On nie chce tylko mieć jakieś roboty, jakieś manekiny, ludzi, którzy tylko względem Niego ze strachu drżąc wykonują jakieś czynności, które On nakazuje. On chce mieć nasze serce. Dał nam swoje serce, dał nam wszystko, całą swoją miłość. I dlatego chcę całej naszej miłości. Kiedy czytałem ten fragment, to jest kolejna pieśń pochwalna oblubieńca, którą kieruje do swojej oblubienicy. Widzimy ją, generalnie widzimy oblubienicę w pieśni nad pieśniami, jak ona się rozwija, ona dojrzewa, ona się przemienia, ona się zmienia. Widzieliśmy na początku tę, w pierwszym rozdziale, która mówi tak piękne słowa do Niego, pociągnij mi za sobą, pobiegnijmy, chcę być z Tobą. Ale potem, kiedy On ją wzywa, żeby poszła z Nim w góry, to ona się wzbrania, boi się, nie chce i nie idzie za Nim. Przychodzi czas rozłąki do ich życia. Potem znajduje Go znowu, bo Go kocha, ale kiedy znowu przychodzi do niej oblubieniec w nocy, kiedy się jej nie chce, bo jest już w łóżku, nic się jej nie chce, nie otwiera mu drzwi, kiedy on chce się do niej dostać i on znowu odchodzi, ona go znowu szuka. I w piątym rozdziale czytaliśmy tą niezwykłą pieśń, jedyną w pieśni nad pieśniami, kiedy to oblubienica uwielbia swojego oblubieńca, kiedy, rozumiejąc to duchowe znaczenie, kiedy my wchodzimy w ten wymiar doświadczenia uwielbienia Boga w naszym życiu. I kiedy wpatrujemy się w Niego, kiedy widzimy Go, to uwielbienie przemienia nasze życie. Coś w nas zmienia. Stajemy się inni pod wpływem uwielbienia. Tak jak Słowo Boże mówi, że my, którzy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską, kiedy uwielbiamy Boga, kiedy skupiamy się na Jego przymiotach, na tym, jakim On jest i widzimy Go, nasze oczy otwierają się na Jego wspaniałość, to wtedy, jak mówi apostoł Paweł, za sprawą Ducha Bożego jesteśmy przemieniani z chwały w chwałę. Duch Boży coś przemienia w nas, tak? Z chwały w chwałę nas prowadzi. Jesteśmy poniekąd jak kwiaty, które szukają światła, bo dzięki temu światłu słonecznemu rosną. Bez słońca żadna roślina nie urośnie, nie byłoby życia na ziemi bez światła, tak? Więc my jesteśmy też jak takie rośliny i czasami na niektórych filmach to pięknie widać, jak jakieś są takie zdjęcia poklatkowe, które w przyspieszonym tempie pokazują wzrost rośliny. I ta roślina wtedy widać, jak ona żyje. Tak to ona wydaje się, że no rośnie, my tego nie widzimy. A w przyspieszonych ujęciach to widać, jak ta roślina żyje, jak ona się wije, jak wyciąga się i szuka słońca. Zobaczcie gdzieś na przykład w lesie, gdzieś gdzie jest konkurencja między drzewami, jak szukają każdej możliwej szczeliny wolnej przestrzeni, gdzieś tam na bok ciągną te drzewa, żeby tylko dążyć do światła. I podobnie jest z nami, że my potrzebujemy uwielbienia Boga w naszym życiu, skupiania się na Nim, bo wtedy Duch Boży ma możliwość działać w naszym życiu i zmieniać nas. Ale tutaj, kiedy dochodzimy do tego fragmentu, znowu po raz kolejny oblubieniec, czyli Bóg, czy Jezus Chrystus, kieruje do nas słowa. To Jego słowa mają twórczą moc, Jego słowa mają tę moc zmieniać nasze życie. Bo On swoim słowem stworzył świat i On swoim słowem tworzy nas. Dlatego, kiedy spróbujemy wejść głębiej w tę pieśń pochwalną i czytamy w 4 wierszu, kiedy oblubieniec mówi do swojej oblubienicy, do swojej narzeczonej małżonki: jesteś piękna, moja przyjaciółko, jak Tyrsa. Mówi do niej, że jest piękna. Jak Tyrsa. Tyrsa to było jedno ze znaczniejszych miast w północnym Izraelu. Słowo Tyrsa dosłownie oznacza piękna. Znaczy piękna. I czytałem gdzieś w zapiskach historycznych takie zdanie, że Tyrsa było jednym z najpiękniejszych miast całej starożytności. Słynęło szczególnie, miasto położone było na wzgórzu, słynęło szczególnie z niezwykle pięknych ogrodów. Więc jeśli możemy sobie dzisiaj wyobrazić miasto, które jest pełne kwiecia, pełne przepięknych ogrodów i tak dalej, no to coś takiego musiało tam być, że to miasto, bardzo stare miasto, które jeszcze zanim Izrael je zdobył, kiedy z Jozłem wchodzili do ziemi obiecanej, zdobyli, bo to była stolica wcześniej Kananitów, a kiedy za czasów Salomona doszło do rozłamu w królestwie, to Jeroboam, który ustanowił królestwo Izraela, wybrał właśnie sobie Tyrsę na swoją stolicę. Więc oblubieniec przyrównuje swoją kochaną do miasta. Jesteś piękna jak to miasto i pełna wdzięku jak Jeruzalem. Psalm 50 mówi o Jeruzalem, że jest królową piękności, że jest koroną piękności to miasto, koroną, że w nim jest pełnia piękna. I zwróćcie uwagę, że to właśnie w Starym Testamencie było tak, że w Jeruzalem były składane jedynie ofiary dziękczynne. Czy w ogóle jakiekolwiek ofiary, ale między innymi ofiary dziękczynne. Dlatego pełne wdzięku jest jak Jeruzalem. Może to troszeczkę dziwnie dla nas brzmi, taki komplement, jaki by mężczyzna powiedział do kobiety. Gdybyśmy tak współcześnie powiedzieli do swojej żony: jesteś piękna jak Starogard Gdański, piękna jak Gdańsk. To taki trochę, nie wiem, trudno mi sobie wyobrazić, jakby to kobieta, któryś z was siostry odebrały to, no, że taki komplement z ust męża: jesteś piękna jak Starogard. No, brudny, brzydki ten Starogard, co dla niektórych, nie? Gdańsk też brudny. Tam. Ale, słuchajcie, za tym kryje się coś więcej. Jeśli Jezus mówi do swojego Kościoła, że ty jesteś jak miasto, jak Jeruzalem. I wiemy, że w Nowym Testamencie, w objawieniu świętego Jana, Jeruzalem, który wstępuje, nowy Jeruzalem, który wstępuje od Boga Ojca, my jesteśmy częścią tego Jeruzalem, Kościół, tak? Że Królestwo Boże sprowadza się do nowego Jeruzalem. Że Bóg w tym Jeruzalem okaże całą pełnię piękna. Że to będzie ta Boża korona piękności, której my będziemy częścią. I to też mówi o tym, że Bóg widzi swój Kościół jako miasto. Niezwykłe miasto, absolutnie niezwykłe miasto, pełne piękna, pełne dobra, które przyćmiewa wszystko inne, co jest na ziemi. Kiedy Kościół, czy Boży lud jest nazwany miastem, pięknym miastem, czy to będzie Tyrsa, czy Jeruzalem, dwa najpiękniejsze miasta ziemi izraelskiej, to chodzi o to, słuchajcie, czym jest miasto? Miasto jest ośrodkiem wpływu, jest centrum życia. Zobaczcie, na świecie to właśnie w miastach się kumuluje, zbiera się ta twórcza energia, jaka jest w ludziach. Gdzie są ośrodki kultury i sztuki? Na wiosce zabitej dechami? Tam oczywiście może mieszkać jakiś artysta, która rzeźbi i tak dalej. Ale zobaczcie, gdzie są ośrodki kultury? Niektórzy nawet o Starogardzie Gdańskim mówią, że tu się nic nie dzieje, tu nic nie ma, tak? Ale w takim Gdańsku, w takiej Warszawie tam się dzieje. Dlaczego? Bo tam są ośrodki kultury. Słuchajcie, widzieliście w Koziej Wólce uniwersytet jakiś? Gdzie są uniwersytety? Gdzie są ośrodki, które jest nie tylko, że tak powiem, zdobywana wiedza, ale gdzie też tworzy się poznanie, gdzie się rozwija zrozumienie ludzi? Jak nie w ośrodkach, które są gdzie znowu? W miastach, tak? To one, miasta, mają wpływ największy na funkcjonowanie społeczeństw. Bo one w nich jest ten cały potencjał wpływu. Więc kiedy Bóg przyrównuje swój Kościół do miasta, to znaczy się, że przyrównuje do tego, kim nas tworzy, kim, do czego nas przeznaczył. A przeznaczył nas do kogoś, kto ma wpływ, kto wywiera wpływ na każdą sferę życia. Że w Kościele jest ten potencjał wzrostu i postępu, który sprawia, że czy kultura, czy nawet polityka, czy gospodarka, że wszystko będzie się rozwijać. Życie duchowe i tak dalej. W Kościele. Dlaczego? Bo Jezus powiedział o Kościele jak? Wy jesteście solą tego świata, tak? Jesteście światłością tego świata. Nie ukrywa się pod korcem gdzieś czy pod stołem tego, tylko wynosi się na wierzch, żeby widzieli wszyscy. Tak samo jak widzieliście ukryte miasto? Ukryte miasto to może być takie, które już jest dawno opuszczone i zarosło dżunglą czy lasem. Ale zamieszkałe miasto nigdy nie jest ukryte. Miasto przyciąga ludzi do siebie. Tak jest cały czas do dzisiaj, tak? Oczywiście są, dzisiaj wielu ludzi ucieka z miasta na wieś, tak? Bo chce tego spokoju szuka i tak dalej. Ale pracować to gdzie? Do miasta, nie? Mieście. Mieście są, jest więcej możliwości, bo tam jest więcej ludzi. Tam są relacje, tam tętni życie. I do tego Bóg nas przeznaczył. I kiedy zrozumiemy to, że Bożym przeznaczeniem dla nas jest, że kiedy On mówi, że jesteś, odnosząc też do naszego indywidualnego życia, jako, my jako część Kościoła, tej naszej osobistej relacji, Bóg chce widzieć nas jako ludzi, którzy wnoszą coś pozytywnego do życia innych ludzi, którzy przyciągają innych ludzi i oddziaływują na życie innych ludzi, je budując. A my jako Kościół, że to jest nasze przeznaczenie, żebyśmy byli kimś, kto przyciąga ludzi, innych ludzi, przyciąga do siebie. Dlaczego? Że co widzą? Widzą piękno, widzą bogactwo. Nie chodzi mi koniecznie o finansowe, ale bogactwo życia, bogactwo mądrości, bogactwo kultury, miłości, dobra. Że to jest w Kościele. To jest w Kościele, dlatego to Nowe Jeruzalem, o którym mówi Apokalipsa, jest miastem, które przyćmiewa wszystkie miasta na ziemi. I nawet jakby tak się mówi czasami, że coś dopiętnie dorasta, tak to piękno tego Bożego miasta jest tak przewyższające wszystko inne, że każde inne miasto, które jest niezwykłe na ziemi, które byśmy wymienili, nie dorasta do pięt. Opis miasta Nowego Jeruzalem jest niesamowity. Sięga w górę na tysiąc ileś kilometrów. Miasto, które obejmuje 1/3 Europy. Tak wielkie jest. Kiedyś już mówiłem przy okazji rozważania 21-22 rozdziału Księgi Objawienia o tym mieście więcej. Słuchajcie, dalej czytamy, że kolejny opis jej, że groźna jest jak chówce waleczne. Kolejny niezwykły, czy może dziwnie brzmiący dzisiaj komplement. Ja byś miał powiedzieć, dziewczynie, ty jesteś jak, nie wiem, oddział gromu. Jak komando. Jesteś groźna jak chówce waleczne. Inni tłumaczą, na przykład Biblia Poznańska, która mówi, ty jesteś jak oddziały przyszykowane do boju. Czyli ma bojowe nastawienie. Lepiej nie zadzierać. Lepiej nie zadzierać, tak? Chyba każdy mężczyzna ma doświadczenie w swoim życiu, kiedy spotkał z kobietą, on lepiej nie zadzierać, tak? Niby to słabsza płeć, ale lepiej nie zadzierać. Nawet jest takie powiedzenie w polskie, tak? Gdzie diabeł nie może. Nie jesteśmy za diabłem, ale myślę, że w tym powiedzeniu jest pewna prawda. Że w kobiecie jest też pewna siła, której nawet mężczyzna potrafi się bać. Oczywiście tutaj kobieta jest tylko obrazem Kościoła. Ale słuchajcie, groźna jak chówce waleczna. Że serce Kościoła jest waleczne. To nie jest słabe serce. Kiedybyśmy, tak jak spojrzeli na oblubienicę w Pieśni nad Pieśniami, widzimy ją właśnie słabą, zastraszoną, ona się boi wyjść w góry. Taka była. Taka była. Ale już nią nie jest taka. Coś się w niej zmieniło. W międzyczasie wcześniej czytaliśmy o tym, że ona poszła w te góry. Nie bała się dzikiego zwierza, który grasuje po tych górach. Lwów i niedźwiedzi, nie bała się, panter. Szła po jaskiniach. Coś się zmieniło w niej, tak? Narosła w niej odwaga. To tak jak było z Gedeonem w Starym Testamencie, kiedy przychodzi do niego anioł i mówi: witaj, mężu waleczny. A ten się ogląda, do kogo ta gadka, bo on tchórz był. Więc jak ty możesz, to nie o mnie może być, bo ja jestem tchórzliwy. Ja tutaj młócę zboże i to w ukryciu, żeby mi nikt nie zabrał, bo się boję. A Bóg mówi do niego: ty jesteś mężem walecznym. I tak się stało. Bóg z niego zrobił męża walecznego. Z 300 ludźmi uderzył na armię wielodziesięciotysięczną. Z 300 ludźmi. I ani miecza nie wydobyli, garnki tylko stłukli. Wyobrażacie sobie? Pokonali armię wielką, tłukąc garnki. Taki jest Bóg. Ale serce najpierw musiało się pojawić. Waleczne serce. I słuchajcie, tak naprawdę Bóg kształtuje w nas waleczne serce. Dlaczego Bóg nazwał Jakuba Izraelem? I właśnie od imienia jak Izrael, czyli tego drugiego imienia Jakuba, został nazwany cały lud. Nie od Abrahama i nie od Izaaka. Ani od nikogo później, na przykład od Dawida. Od Izraela. Wiecie, co znaczy imię Izrael? Ten, który walczy z Bogiem i ludźmi i zwycięża. Ten, który walczy. Imię to zostało Jakubowi nadane, kiedy zmagał się z aniołem Pana. O co chodziło? Chciał wrócić zgodnie z Bożym wezwaniem do ziemi, którą Bóg mu obiecał. Ale kiedy szedł po drodze, dowiedział się, że jego brat, któremu oj, zalazł za skórę Jakub zdrowo, z 400 zbrojnymi mężami szedł go przywitać. W cudzysłowie przywitać, bo jak 400 zbrojnych idzie, tego ładnie chciał przywitać, co? I czytamy o tym, że Jakub tak się przestraszył, że o mało co zawału serca nie dostał. I co zrobił? Mocował się z aniołem Pana i powiedział: nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Nie puszczę cię. On się uchwycił obietnicy Bożej, tego Bożego Słowa, które Bóg dał mu do życia i powiedział: to Słowo się musi wypełnić w moim życiu, ja nie ustąpię. Anioł na odchodne przekręcił mu biodro. Trącił mu to biodro i do końca życia na nie Jakub już utykał do końca swojego życia. Czyli co, anioł nie mógł pokonać z łatwością Jakuba? W każdej chwili. Ale siła ducha w Jakubie, który walczył o swoje, o to, co Bóg mu obiecał, sprawiła to, że miał to waleczne serce. I słuchajcie, jestem absolutnie o tym przekonany, że dlatego właśnie Bóg nazwał swój lud od Izraela, od Jakuba, czyli Izraela inaczej, cały swój lud tak nazwał, bo Bóg chce, żeby jego lud był waleczny. Dlaczego tak myślę? Słuchajcie, jak wychodzili z ziemi egipskiej, to był lud niewolników i czytamy o tym, że Bóg prowadził ich drogą okrężną i oni wyszli uzbrojeni z Egiptu. Ale to był lud niewolników, to nie był waleczny lud, to nie był lud wojowników, który umie się bić o swoje. I wiemy, że oni tak naprawdę nie zrealizowali powołania, które dla nich miał Bóg, bo się przestraszyli, bo się bali i nie chcieli się poddać Bogu, żeby ich wychował, żeby ich przygotował i uczynił z nich wojowników. Tylko dwóch z nich było gotowych tą naukę przyjąć, Jozue i Kaleb. I oni weszli do ziemi obiecanej. To jest oczywiście pewna przestroga dla nas też, że my też możemy błądzić po pustyni i nigdy nie doświadczyć spełnienia Bożych obietnic przez nasze nieposłuszeństwo i niewiarę. Tak jak ich nieposłuszeństwo i ich niewiara doprowadziła do tego, że zginęli na pustyni. Krążąc 40 lat, aż wszyscy wymrą. Ale z drugiej strony, kiedy już to drugie pokolenie weszło do ziemi obiecanej, czytamy o tym w Księdze Sędziów, to czytamy o tym, że Bóg nie od razu dał im wygrać i wypędzić te ludy, które mieli wypędzić. Jest podany powód, dlaczego Bóg tak, a nie inaczej postąpił. Aby nauczyli się sztuki wojennej, aby nauczyli się walczyć. Aby nauczyli się walczyć. Słuchajcie, jeśli Jezus powiedział, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła, to co powiedział? Że Kościół będzie się bronić, a jednak diabeł go nie pokona. Nie to powiedział. Jeśli bramy piekielne Kościoła nie przemogą, to co, bramy nas atakują? Nie. To my, Kościół, jest kimś, kto atakuje bramy piekła. I Kościół nie zostanie, że tak powiem, te bramy piekła nie przemogą nas. To my rozwalimy te bramy. Taka jest natura Kościoła, jest waleczny. Tak? I kiedy potem widzimy w Dziejach Apostolskich, czy wcześniej w Ewangeliach i Dziejach Apostolskich, patrząc na apostołów, na uczniów, kiedy Jezus umarł, widzimy uczniów, którzy wszyscy uciekają. Boją się, tak? Boją się o swoje życie. Ale kiedy na nich wstępuje Duch Święty, później jakich widzimy uczniów? Nie boją się, śmiało głoszą Ewangelię, a kiedy im grożą, kiedy ich nawet biją, to się zbierają na modlitwę, bynajmniej nie prosić o to, Boże, tu nas prześladują, proszę weź nas w obronę, proszę Boże, bo my się ich boimy i tak dalej, zabierz ich od nas. Nie tak się modlą, ale modlą się tak. Panie, Ty ich widzisz. Daj nam z odwagą głosić Twoje słowo. Z odwagą daj nam głosić Twoje słowo. To była ich troska. I Duch Święty potężnie stąpił i z odwagą głosili Słowo Boże. To jest armia nieustraszona, bo jeden z obrazów Kościoła jest to, że jesteśmy jak armia, tak? Jak chówce waleczne. Nie jak armia niezdyscyplinowana, armia, która się boi, armia, która się wycofuje. Nie patrzy na straty. Jak tydzień temu modliliśmy się o prześladowany Kościół na świecie, kiedy wspominałem was o chińskich misjonarzach, którzy są świadomi tego, że idąc głosić Ewangelię w kraje muzułmańskie, są świadomi tego, że wręcz idą na pewną śmierć. Ale nie boją się. Nie boją się umrzeć dla Ewangelii. To jest żołnierz Ewangelii. To są żołnierze Ewangelii, którzy są gotowi tysiącami iść, wiedząc, że mogą zginąć. Że wielu z nich zginie. Ale w końcu zdobędą tą twierdzę islamu dla Jezusa. Bo bramy piekła nie przemogą Kościoła, tak? I słuchajcie, cała Biblia jest pełna mowy o tym, że bierność, że taka postawa wycofana jest postawą, która się Bogu nie podoba. Delikatnie mówiąc. Że Bóg chce naszego zaangażowania, że Bóg chce, żebyśmy byli waleczni. Że On kształtuje w nas tego walecznego ducha. Sam Jezus właśnie taki był. Chociaż nie walczył mieczem i my oczywiście też nie mieczem dosłownym walczymy. Tu nie chodzi o to, że będziemy się bić w fizyczny sposób, ale chodzi o serce, chodzi o ducha, że będziemy walczyć o zwycięstwo dobra nad złem. Przyjdź królestwo Twoje, tak? Że jest nasza determinacja. I że również w naszym życiu, podobnie jak w życiu oblubienicy, która... Ten obraz opisuje nam proces, który przechodzimy. My wszyscy możemy jako oblubienica bać się wyzwań, bać się iść w góry, bać się, bo tam jest niebezpieczeństwa, jakie są, bo tam jest dzikie zwierzęta są, pantery i lwy. I my się boimy tam pójść, a w dodatku po górach to ciężko się łazi. Więc były wyzwania, których ona wtedy, oblubienica, nie była gotowa się podjąć. Ale dorasta do tego, żeby podjąć się tych wyzwań, żeby w wierze pójść tam, gdzie się bała wcześniej iść. I podobnie jest w naszym życiu, że Bóg nas prowadzi, Bóg daje nam śmiałość, Bóg daje nam odwagę. Żebyśmy nie bali się podjąć w naszym życiu rzeczy, których się do tej pory może baliśmy. Albo może się jeszcze będziemy bać. Ale to On jest kimś przez swojego Ducha, to, który kształtuje w nas tą postawę, żeby nie będziemy się na przykład bać tego, co ludzie powiedzą, kiedy będziemy głosić Ewangelię. Że będziemy iść śmiało z Ewangelią do ludzi. I nie patrzeć się na to, że ktoś na nas krzywo spojrzy. Ważne jest to, żeby zdobyć ludzi dla Chrystusa. Ona jest jak chówce groźne, jak chówce waleczne. To jeszcze mówi o czymś, co jest związane z dyscypliną. Bo nie ma armii, która jest niezdyscyplinowana. Armia, która jest niezdyscyplinowana, przestaje być armią. I są przykłady w historii, kiedy na przykład po wojnach, chociażby II wojnie światowej, nastąpiło pewne rozprężenie w oddziałach wojskowych, bo wojna się skończyła i co się zaczęło? Rabunki, gwałty, inne rzeczy. Rozpasanie przyszło. Brak dyscypliny. Ale kiedy armia jest dyscyplinowana, jest nie do zdarcia, jest nie do pokonania. I Bóg też kształtuje w nas dyscyplinę. Tak? Uczniostwo oznacza być poddanym dyscyplinie, posłuszeństwu. Posłuszeństwu naszemu wodzowi, którym jest Jezus Chrystus. Że my jesteśmy zdyscyplinowani, umiemy brać swój krzyż i zapierać się siebie. Więc ten jeden werset mówi nam o Kościele, jakim Bóg nas widzi. Bóg widzi nas jako ludzi wpływu, ludzi, którzy przynoszą piękno, przynoszą dobro, przynoszą wszelkie bogactwo, miłości, dobra i tak dalej do życia społeczeństw. Ale widzi też nas jako armię, jako groźne chówce, które nie boją się walczyć o to, żeby dobro zwyciężyło nad złem. Ktoś kiedyś powiedział, żeby zło zwyciężyło, wystarczy, że dobrzy ludzie nie będą nic robić. Nie muszą nic złego robić. Wystarczy, że nic nie robią, tak? Dobro nigdy nie jest bierne. Dobro, widząc zło, podejmuje się inicjatywy. Widząc potrzebę na przykład głodnych ludzi, widzi potrzebę, żeby zebrać dla nich żywność. Bo jest ktoś, kto się będzie z tego bardzo cieszyć. Dalej czytamy. Odwróć swoje oczy ode mnie, bo mnie przerażają twoje... Może do tego miejsca. Odwróć swoje oczy ode mnie, bo mnie przerażają. To jest miejsce, które różni ludzie różnie tłumaczą. To słowo hebrajskie tu jest bogate znaczeniowo. I różnie dobrze można przetłumaczyć. Odwróć swoje oczy ode mnie, bo mnie odurzają, urzekają, niepokoją. Nie tylko, że przerażają, tak? Że kiedy Jezus patrzy się na oczy takiej oblubienicy, która jest jak groźne chówce waleczne, ma bojowe nastawienie. To jest tym i urzeczony, i odurzony, jeszcze bardziej zakochany. Tak jak powiedziałam, że czasami mężczyzna wie, lepiej z kobietą nie zaczynaj. Jak ją widzisz taką, tak? Bo będzie źle dla ciebie. Jesteś mądry, nie wchodź jej w drogę, tak? Bo to się źle dla ciebie skończy. Ale wiecie, coś widzę tutaj z takiej postawy, którą miała Syrofenicjanka w Nowym Testamencie. To była kobieta, która wiedziała, czego chce. I chociaż Jezus mówił, odejdź, nie zawracaj mi głowy, ja nie do ciebie jestem posłany, do owiec Izraela. I mówi, nie patrz się tak na mnie, do niej mówi, nie patrz, tak trochę parafrazuję, nie patrz się tak na mnie, co ty jeszcze ode mnie chcesz? A ona nie dała się zbić z tropu, z pantałyku, nie dała się. A ty możesz mówić, że chleba nie daje się psom, tylko dzieciom. Czyli powiedział jej wprost, obraził ją. Ty jesteś dla mnie jak pies. Ja chleb mam dla dzieci, a dla ciebie, bo ty jesteś psem, to już nie ma. A ona nie dała się. Ale i pieski, i szczenięta jedzą z okruszyn ze stołu, który spada z ich panów. I dostała, co chciała. A Jezus o niej powiedział, to jest druga osoba, o której wydał takie wspaniałe świadectwo, że nie widziałam tak wielkiej wiary. Wielka jest twoja wiara, kobieta. Dlaczego ona taka, bo miała wielką miłość do swojej córki, chciała, żeby jej córka była uwolniona? O, kobiety mogą wiele zdziałać. Chociaż nie, oczywiście nie chodzi tylko o same kobiety, Twoje włosy są jak stado kóz, które schodzą z Gileadu. Twoje zęby są jak stado owiec, które wyszły z kąpieli. Wszystkie one mają bliźnięta, nie ma między nimi niepłodnej. Twoje skronie są jak rozkrojone jabłko granatu i spoza twojej zasłony. Ten fragment jest powtórzeniem z wcześniejszej pieśni, która tutaj się pojawiła. Czyli Jezus powtarza tutaj, tak? To samo. Ale coś się w międzyczasie zmieniło, dlatego że kiedy mówi o nim, że twoje włosy są jak stado kóz, które schodzą z Gileadu, piękne, słynące wzgórza, owiec, które tam pasiono, że tak pięknie te włosy jej falowały. Włosy w Biblii są oznaką poświęcenia. Nazyryjczyków, którzy na znak swojego poświęcenia, oddania się w służbę Bogu, nie ścinali włosów. To był taki ślub w Starym Testamencie. I widzimy jej poświęcenie, które w pieśni nad pieśniami rośnie. Kiedy on wcześniej chciał ją wezwać w góry, żeby z nim poszła, ona nie poszła. Kiedy on chciał do niej przyjść w nocy, więc kolejne wyzwanie, tu się jej nie chciało, noc jest nie za bardzo stosowną porą, żeby przychodzić odwiedziny, nie wypada już i tak dalej. Kiedy on przychodzi, ona mówi nie. I często jest prawdą w naszym życiu, że Bóg mówi do naszego serca i chce nas pociągnąć za sobą, ale my mówimy mu nie. Z jakichś powodów, różnych powodów, dajemy mu w jakiś sposób afront. Nie chcemy za nim pójść, bo coś się nam wydaje lepsze dla nas w danym momencie. Lepiej się nie ruszać stąd, bo tu mi dobrze, w łóżku mi dobrze. To może być takie symboliczne łóżko, takie wygodne miejsce w twoim życiu, taka strefa komfortu w naszym życiu, w której dobrze jest nami i nie chcemy się z niej ruszyć. W jakie góry? Gdzie po nocach się włóczyć teraz, Panie? Tak? To jest oczywiście pewien obraz, że nam się nie chce wyjść, podjąć wyzwań, dlatego że to jest trudne, bo pójść w góry na wycieczkę, to trzeba się przygotować. A jak chcesz się po wyższy góra spinać, to jeszcze w dodatku musisz ćwiczyć. Bo są ludzie, którym ciężko jest wejść na czwarte piętro, a co dopiero na taki gibbon wleźć, nie? Bo trzeba byłoby zgubić trochę tłuszczu, lenistwa, się pozbyć i tak dalej. Więc Bóg rzuca nam wyzwania i Bóg chce, żebyśmy podejmowali się wyzwań, dlatego że rzeczy, które dla nas przygotował, są niezwykłe, ale one nie są jak na tacy. Ziemię obiecaną Bóg dał Izraelowi, ale oni musieli ją zdobyć w walce. Nie, to nie było na gotowe przyjść. Trzeba było tą ziemię sięgnąć i zdobyć i walczyć o nią. Ponieważ nie walczyli, to nigdy jej nie zdobyli całej, tylko część tej ziemi, którą Bóg im przepisał. Więc widzimy jej poświęcenie, które tutaj rośnie. Tak jak ostatnim razem, kiedy cytowałem, kiedy mówiłem o niej, że ona mówi, ja należę do, w trzecim wierszu, ja należę do mojego miłego, a mój miły, który pasie wśród lili, należy do mnie. Wcześniej, na początku, tu też jest pewien proces, który widzimy przemiany w jej podejściu do Boga, do relacji z Bogiem. Na początku ona mówi, mój miły jest mi, dla mnie. I podobnie w naszej relacji z Bogiem, kiedy my ją podejmujemy, kiedy nawiązujemy relację z Bogiem, cieszymy się, jaki Jezus jest wspaniały, ale dla mnie. Później ona mówi, mój ci jest mój miły, a ja jestem jego. Jest to podkreślenie najpierw, mój jest, on jest dla mnie. Po drugie, ja jestem jego. I to nie jest przypadek, że za trzecim razem mówi, ja należę, najpierw mówi, to najpierw to podkreśla, ja należę do mojego miłego, a mój miły należy do mnie. Czyli ma świadomość, że jej życie jest poświęcone jemu. Ona jest dla niego, a nie tylko on dla niej. I my w naszym duchowym życiu też potrzebujemy dojrzewać do tej postawy, do świadomości tego, że Bóg nie jest dla nas tylko, ale my jesteśmy dla niego. Tak jak mówi apostoł Paweł, on umarł za nas, abyśmy my już więcej nie żyli dla siebie, ale dla tego, który dla nas umarł. Że nasze życie nie jest już więcej dla nas, jest dla niego, żyjemy dla niego. I dlatego, że ona żyje dla niego, dlatego jej poświęcenie rośnie. Już jest gotowa go szukać, tak jak tutaj w tym uwielbieniu, w tej pieśni swojej uwielbienia wychodzi i w nocy go szuka. Jak wcześniej było jej ciężko wyjść z łóżka, tylko otworzyć drzwi jemu, tak teraz już nie ma problemu, żeby szukać po nocy go, żeby być nawet pobitą, ale go dalej szukać. Zęby mówią o pokarmie i o tym, że jej zęby są zdrowe, że ona wykonuje ten pokarm, jakim jest pełnić wolę Ojca. Ona jest gotowa już poddać się woli Jezusa. To jest jej pokarm. Tak jak Jezus mówił, że jego pokarmem jest pełnić wolę Ojca, tak przez nasze poświęcenie dojrzewamy do postawy, której naszym pokarmem dla naszego życia jest pełnić wolę Jezusa. Że my chcemy pełnić Jego wolę. I po trzecie jest tu mowa o jej obliczu, że to oblicze jest zdrowe, rumiane, jak jabłko granatu, że nasze oblicze przed Bogiem jest pełne radości, jest pełne piękne, dlatego że Go uwielbiamy. Nasze oblicze jest promienne. Tak jak Mojżesz, kiedy przebywał z Panem, to jego oblicze promieniało. I tak samo dzieje się z nami, kiedy przebywamy w społeczności z Bogiem, że coś takiego jest w naszej twarzy, czego kiedy nie jesteśmy z Bogiem, nigdy nie będzie. Kiedy odbija się w nas Jego piękno. Jest 60 królowych i 80 nałożnic, a panien bez liku. Na dworze królewskim były jakby tak swego rodzaju kasty kobiet, tak? Były królowe, były nałożnice i dziewice, czy panny bez liku. Ale on mówi o niej, lecz jedna jest tylko moja gołąbka, bez skazy. Jedynaczka swojej matki, wybranka swojej rodzicielki. Czyli mówi o niej, ty jesteś jedyna dla mnie. Jesteś królową. Królowych też jest wiele. Tu jest akurat 60 wymienione. Wiele jest królowych. Ale pośród wszystkich kobiet jesteś jedyna. Nie ma drugiej takiej jak ty. Dla Jezusa jesteśmy wyjątkowi. Z drugiej strony, jeśli chodzi tutaj o małżeństwo, to może być wiele kobiet. Wiele cudownych kobiet. Ale dla męża jest jedyna kobieta, jego żona. Absolutnie wyjątkowa. I myślę, że nie ma kobiety, która by nie chciała mieć to poczucie, że jest wyjątkowa dla swojego męża. A nie, że patrzy, rozgląda się na boki za innymi. Widziały ją dziewczęta i nazwały błogosławioną. Królowe i nałożnice wysławiały ją, mówiąc. Wiecie, psalm 45 to jest proroczy psalm, który mówi o weselu baranka, o Jezusa Chrystusa w niebie. Jest tutaj powiedziane, przeczytam fragment z tego psalmu, córki królewskie wychodzą na spotkanie Twoje. Tu jest mowa o oblubienicy. Małżonka stoi po prawicy Twojej, zdobna złotem z Ofiru. To jedno z najcenniejszych rodzajów złota. Słuchajże, córko, i spójrz, nakłoń ucha, zapomnij o ludzie swoim i o domu ojca swego. Król pragnie wdzięku Twego. Pokłoń mu się, bo on jest Panem Twoim. To jest, są słowa skierowane do oblubienicy w czasie wesela jej, tak? Że Ty się pokłoń jemu, o, uzna jego panowanie nad Tobą, bo król pragnie Twojego piękna. Córka Tyru przyjdzie z darami, Tobie złożą hołd najbogatsi z ludu. Córka Tyru to była córka królewska. Jednego z miast, które było położone na północy Izraela, znaczy już poza Izraelem, bo ono to nie było miasto w okręgu Izraela, to było osobne królestwo, miasto portowe, bardzo słynne i znane w starożytności. Córka królewska jest cała obciążona perłami, a szata jej złotem tkana. We wzorzystej sukni wiodą ją do króla. Za nią panny, przyjaciółki jej są prowadzone do ciebie. Wiodą ją wśród okrzyków radości i wesela, wchodzą do pałacu królewskiego. Więc ten opis, proroczy opis wydarzenia, które jeszcze jest przed nami, kiedy będzie wesele baranka. I tutaj jest powiedziane, że również widziały ją dziewczęta i nazwały błogosławioną. Że w Królestwie Bożym, w niebie będzie wielu ludzi, którzy nie są oczywiście kościołem, nigdy nie byli, tak? Święci Starego Testamentu, czy takie postacie, jak były na przykład Melchizedek, który był spoza ludu Bożego. Bóg w całej historii miał wielu ludzi, którzy służyli Jemu, chociaż byli poza Izraelem. I oni pewnego dnia przyjdą i będą się cieszyć, widząc Kościół Jezusa Chrystusa, jaki sobie go przygotował Jezus. Mówią tak, dając czteroraki opis chwały oblubienicy. Kimże jest ta, która jaśnieje jak zorza poranna? Przypowieści Salomona w 4 rozdziale 18 wierszu mówią tak. Droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia. Jezus powiedział w Apokalipsie, do zwycięzcy jedną z nagród jest taka, a zwycięzcy dam gwiazdę poranną. Czyli Kościół jest zapowiedzią zwycięstwa światłości, zwycięstwa dnia nad nocą, to symbolicznie, nocą, czyli panowaniem ciemności, panowaniem zła, że Kościół jest zapowiedzią tu na ziemi już zwycięstwa dobra nad złem, zwycięstwa światłości nad ciemnością. I to w nas jest. My jaśniejemy jak ta zorza poranna. Sprawiedliwość nasza, która nie jest do końca naszą sprawiedliwością, ale jest sprawiedliwością Chrystusa w nas, bo to Chrystus czyni nas sprawiedliwymi, sprawia, że my jaśniejemy coraz bardziej, aż nastanie dzień. Po drugie, jest piękna jak księżyc. Z księżycem jest tak, że księżyc oczywiście w nocy świeci, ale my wiemy, że to nie księżyc sam z siebie świeci. On tylko odbija światło słoneczne. I tak samo źródłem światła nie jesteśmy my sami, ale to Jezus, to Bóg jest tą światłością, która zrzuca swoje światło na nas i my świecimy w ciemności. Że to światło Jezusa Chrystusa wydobywa piękno, które w nas On umieścił. My sami byśmy inaczej byli w ciemności. To światłość, która przychodzi od Niego, to sprawia. Promienna jak słońce. Psalm 37 mówi o tym, że Bóg wywiedzie naszą sprawiedliwość jak słońce w południe. Zdaj się w milczeniu na Pana. Zdaj się w milczeniu na Pana. On jest tym, który wywiedzie Twoje światło jak w południe. Ty, która jesteś groźna jak chówce waleczne. Słuchajcie, pieśń nad pieśniami jest podręcznikiem miłości małżeńskiej i miłości w relacji Bóg-człowiek. Jest tutaj rada czy słowo dla mężów. Dobre słowo buduje żonę. Dobre słowo buduje żonę. Słowa, kiedy my mówimy do swoich żon, słowa Jezusa, tak jak Jezus widzi, to budujemy swoje żony. I prawdą jest to, że kobiety, jak mówi się woda, ryby potrzebują komplementu. Dobry komplement potrafi sprawić, że kobieta może kwitnąć cały dzień, tak? Czy tak nie jest? Jest tak, czy tak nie jest, siostro? Jest tak. Wczoraj czytałem artykuł o pewnym grubym, łysym uwodzicielu, który grasuje w Polsce i bogate, dobrze wykształcone kobiety oszukiwał. Prawniczki i tego typu, wiecie, takie jak z wyższych sfer społeczeństwa, na oszukiwo, na pieniądze i dziennikarz się pyta, co on takiego miał w sobie. Ale jakie on słowa potrafił mówić. Jak on potrafił zagadać, jak potrafił oczarować. No mówią, no gruby, tłusty facet, tak? No nic ciekawego, na pewno nie był przystojny. Ale co potrafił? Słowa, umiał używać odpowiednio słowa. On to robi po to, żeby te kobiety oszukać na pieniądze. Ale to oznacza, że słuchajcie, kobiety łatwo są w stanie też temu ulec. Diabeł też wiedział, że do kobiety najpierw należy podejść, nie? I słowa, żeby podkusić. Jeśli my teraz rozumiemy, że Bóg tak stworzył kobietę, że Bóg chce, żebyśmy przez słowa budowali nasze żony, że my, kobieta jest, widzi siebie, ma poczucie wartości o sobie, w dużej mierze tak jak mąż je kształtuje. Jeśli ma poczucie, że jest kochana dla męża, że mąż ją widzi jako najpiękniejszą na świecie, to jak się będzie czuć? Piękna, wartościowa, bezpieczna. Tak? Że to nie kto inny, ale mąż jest najważniejszą osobą w życiu kobiety, który kształtuje jej poczucie wartości. Przez słowa. I to jest wyzwanie dla nas mężów, że my zawsze warto się nad tym zastanawiać, co mówimy do naszych żon. Bo mówisz i masz. Mówisz, że twoja żona jest zołza, to będzie zołzą. Ale mówisz, że jest królową, że jest piękna, chcesz dostrzegać w niej piękno i nieważne, czy tam jest parę kilo więcej i lat jest więcej, ale chcesz dostrzegać w niej piękno, mówisz i masz. Będziesz. Kobieta będzie się czuła piękna i nieważne, że tam będzie coś może nie tak, bo nie jesteśmy doskonali, to wszyscy dobrze wiemy. Ale kobieta może czuć się piękna. Wiecie, kiedyś widziałam kobietę, która waży 250 kilo. I mąż jest jej szczupły, i mówi o sobie, ja uważam, że jestem atrakcyjna i seksowna. I cała sesję chce zrobić. Ale dlaczego? Bo mąż, dla wszystkich to może tak my się pośmiechujemy, no bo taka kobieta już jest taka gruba, no już aż obleśnie gruba, tak? Ale ona miała o sobie poczucie piękne, dlaczego? Bo jej mąż uważał, że jest piękna. Więc można. Można. To jest dla nas to, czego uczy nas. Tak jak tutaj jest powtórzenie tych pewnych niektórych komplementów, tak samo kobieta potrzebuje, żeby powtarzać jej słowa. Nie, to wiecie, jak kiedyś był taki żart. Kochasz mnie? Przecież już to powiedziałem. Powiedziałem raz, słowa nie cofnąłem, tak? Ale kobieta chce słyszeć. Mężczyźni też chcą słyszeć dobre słowa. To nie jest tylko tak, że nie trzeba mówić. Co prawda jesteśmy trochę inaczej skonstruowani, ale tak jest. Że z duchowej perspektywy, słuchajcie, te słowa są o nas. Każdy z nas myślę, że myśli o sobie często i ma raczej problemy mamy. Głównie czasami są ludzie, którzy myślą o sobie za dużo. Co to oni nie są? On się musi wszędzie pokazać, bo co on o sobie nie myśli. I tacy ludzie nas drażnią, bo wiemy, że to jest nieprawda, że on się przechwala, mówi się na nich wielepek na przykład, czyli wszystko wie lepiej, bo on jest najmądrzejszy i tak dalej. A wcale tak nie jest, nie? Ale generalnie myślę, że wielu ludzi jest takich, że tak naprawdę mamy to poczucie niedoskonałości i raczej zaniżamy siebie. Jeśli my w dzieciach naszych, już odnosząc to do dzieci, nie zbudujemy poczucia, że one sobie poradzą w życiu, to sobie nie mogą nie poradzić. Nas jest, u rodzicach jest moc przez słowo, żeby dać, zbudować w dzieciach dobry fundament na przyszłość, że będą sobie w życiu mogły poradzić. Bo jest rodzic, który wierzy, że sobie dadzą radę. I podobnie Jezus tworzy nas przez swoje słowo i możesz myśleć o sobie, upadam tyle razy, jak Bóg może mnie jeszcze przyjmować, mnie grzesznika, który już tyle razy zawiodłem Boga. A tobie, jeśli jesteś wierzący, czasami jeszcze trudniej jest z tym, że znowu zawiodłeś, a tak bardzo się starałeś i wiesz, że Bóg nie może nad ciebie liczyć, bo znowu upadłeś. I znowu. Ale tak jak oblubienica jest niedoskonała, a zobaczcie, oblubieniec pieśni nad pieśniami ani razu jej nie gani. On ciągle mówi dobre słowa na jej temat. Uważam, że taka jesteś, bo taka jesteś. A jeśli on tak mówi, to taka jest prawda. Więc pomyślmy sobie o tym. Może myślimy, że nasze życie jest do niczego czasami. Albo że nasze życie jest takie sobie. Ale on mówi do kościoła swojego, do nas mówi, że naszym przeznaczeniem, że On nas takimi tworzy i takimi będziemy, bo Jezus przygotowuje sobie Kościół bez skazy, bez jakiejkolwiek zmarszczki, który będzie pełen chwały, tak? Taki sobie Jezus przygotowuje Kościół. To znaczy się, że On ma moc to uczynić. Ma moc sobie poradzić z naszymi grzechami, z naszymi upadkami i tym, że my jesteśmy słabi. Ma moc sobie z nas zrobić ludzi i Kościół, zbudować sobie taki Kościół, który będzie Kościołem wpływu. Który będzie jak miasto, powiedzmy, w mieście, który jest przykładem piękna, że nasze życie jest piękne, że nasze życie może przyciągać innych, tak jak miasto przyciąga wielu innych ludzi do siebie, że ludzie ciągną do miasta, żeby mieszkać w mieście, bo tam się dzieje coś dobrego. Jest praca, jest życie. I może być tak, że do nas będą ludzie ciągnąć, dlatego że zobaczą to, co Bóg w nas zrobi, co Bóg nas kształtuje, widząc piękno, widząc dobre życie, bo nasze życie może być najpiękniejszym życiem z możliwych do przeżycia. W Bogu tak jest, że możemy być ludźmi, którzy nie są zastraszeni, którzy się wiecznie boją ciągle, jak mysz pod miotłą się chowają, że On z nas jest w stanie uczynić, z takich naszych, nas Gedeonów, słabych, którzy się boimy, którzy tchórzymy, jest w stanie uczynić mężów walecznych, którzy będą walczyć o dobro. On w stanie jest ukształtować w nas poświęcenie, oddanie się Jego woli, doprowadzić nas do miejsca miłości względem Niego w relacji z Jezusem, którym będziemy całkowicie Jemu oddani. To jest Jego dążenie. I słuchajcie, to jest bardzo dobra myśl, kiedy mam świadomość, że jest Bóg, który sobie jest w stanie poradzić ze mną. Pod warunkiem, że się Jemu poddam. pod warunkiem, że się Jemu poddamy, że będziemy Jemu posłuszni. On jest w stanie to z nami uczynić i On to zrobi. On ma moc. Ja mogę sobie nie dać rady zmienić siebie. On to zrobi. On jest w stanie zmienić nas i ukształtować nas tak, jak tu jest opisane. Te słowa są o nas, o naszym przeznaczeniu, tak jak Bóg nas widzi. Jeśli On nas tak widzi, to znaczy, że do takiego życia nas przeznaczył. Pomódlmy się. Panie, dziękuję Ci za Twoją łaskę, że jesteś wspaniałym, cudownym Bogiem. Nikt nie ma tak dobrych myśli o nas, jak Ty je masz. Nie stworzyłeś nas, nikogo z nas, aby był jakąś taką zakałą na ziemi, do niczego niepotrzebnie się pojawił na tej ziemi. Twoje, że nasze życie nie jest do niczego, nasze życie nie jest mało wartościowe. Ty ukazujesz nam przez swoją miłość, że jesteśmy dla Ciebie bardzo cenni, że nasze życie jest bardzo wartościowe, tak wartościowe, że byłeś gotowy umrzeć na krzyżu za nas i przelać swoją drogocenną krew za nasze życie, żebyśmy my żyli. Dziękuję Ci, że jesteś kimś, kto widzi w nas nie tylko zło, nie to, że się do niczego nie nadajemy, a to z nas nic nie będzie. Nie, Ty nie jesteś kimś takim, kto mówi o nas złe rzeczy. Ty mówisz do nas, że Ty jesteś kimś, kto uczyni z nas Kościół pełen chwały, że nasze życie uczynisz, Ty masz tę moc i do tego doprowadzisz, jesteś gwarantem dla nas, że zrealizujesz swoją wolę względem nas. I będziemy ludźmi pełnymi chwały, że nasze życie jest piękne i będzie jeszcze piękniejsze dzięki Tobie, kiedy Tobie będziemy się poddawać, kiedy będziemy posłuszni Tobie i w naszej relacji z Tobą będziemy wzrastać w posłuszeństwie względem Ciebie, w tej miłości, posłusznej miłości. Dlatego dziękuję Ci, że Ty mówisz do nas też w proroczy sposób te rzeczy dzisiaj i że możemy je przyjmować do naszego życia, że takimi jesteśmy, że jako Kościół nas takimi nas widzisz i Twój punkt widzenia jest jedynie prawdziwy i słuszny. Dlatego nie chcemy myśleć też o sobie w żaden zły sposób, ale w ten, który, takim, jakim Ty nas widzisz i chcemy w to sobie pobudzać tą wiarę, w jakimi, do jakich nas rzeczy przygotowałeś, do jakich rzeczy nas przeznaczyłeś. Ucz nas jako mężów, byśmy byli mężami, którzy kochają na zabój swoje żony i budują je w taki sposób, że one również staną się pełne chwały, bez skazy. Że my jako mężowie mamy moc daną od Ciebie, żeby budować nasze żony jak nikt inny. I że jesteśmy za to też odpowiedzialni, żeby nasze żony miały to poczucie, że są piękne, absolutnie wyjątkowe, dla nas jedyne. Chcemy przyjmować tą odpowiedzialność na siebie, to nasze mężowskie powołanie, żeby to budować w naszych żonach. A też dziękujemy Tobie, że Ty jesteś wiernym nam mężem, że jesteś wiernym oblubieńcem, który nas ukochał ponad życie i Ty nas doprowadzisz do tego. Przyjmuję, Panie, i cieszę się z powodu Twoich obietnic, które Ty realizujesz, bo Ty nigdy nie jesteś Bogiem obiecanek, cacanek, ale Ty jesteś Bogiem, który kiedy składa swoją obietnicę, też dotrzymujesz swojej obietnicy, Ty doprowadzasz sprawy zawsze do końca. I Ty, który rozpocząłeś w nas dobre dzieło, doprowadzisz je też do końca. Z tym Kościołem i z każdym z nas poszczególna, z naszym życiem, będziesz walczyć do końca o nas, żeby nasze życie było takim, jakim Ty chcesz, żeby było. Bądź wywyższony dzisiaj, niech Twoje słowo pracuje w nas i wydaje Twój owoc, bo ono jest pełne potęgi i życia Twojego. Amen.